Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle w sobotę, zapraszając do kontynuowania opowieści o niezwykle dramatycznych przebiegu wielkiej, ogromnej bitwy, która przeszła do naszej historii pod nazwą Insurekcji Warszawskiej. Przypomnijmy, jest rok 1794, po drugim rozbiorze umęczona Polska pod butem z jednej strony wojsk moskiewskich, z drugiej strony, na przykład w Wielkopolsce, oczywiście pruskich, budzi się do walki, budzi się do odnowy. Zawiązana zostaje insurekcja, czyli powstanie. Tadeusz Kościuszko, ogłoszony naczelnikiem narodu, składa uroczystą przysięgę na rynku krakowskim. Ale, proszę Państwa, kluczową sprawą jest odzyskanie Warszawy. Warszawy, która jest okupowana przez potężne siły warszawskie. I oto w Wielkim Tygodniu, mówiąc ściślej Wielki Czwartek 1794 roku, dochodzi do wybuchu. Buntują się zarówno polskie wojska, które stacjonują w Warszawie w sile mniej więcej 2,5 tysiąca, przeciwko ponad 6 tysiącom żołnierzy rosyjskich. Ale przede wszystkim do boju staje lud Warszawy pod wodzą legendarnego szewca Jana Kilińskiego, który z czasem przechodzi do takiej narodowej mitologii i mitografii jako być może jedyny plebejski uczestnik tych wydarzeń. Tutaj bardzo istotną rolę odgrywają oba te czynniki, czyli z jednej strony bardzo jednoznaczna postawa wojska, szeregowych żołnierzy, którzy są gotowi stanąć przeciwko Rosjanom, walczyć, ryzykując życie. Specjalnie mówię, proszę Państwa, szeregowych żołnierzy, gdyż z oficerami im stopień wyższy, tym było gorzej. To nie jest tak, że wszyscy generałowie ochoczo zdążali walczyć o ojczyznę w bardzo niepewnej sprawie. Niektórzy się gdzieś tam chowali, kryli, zachowywali jakby neutralnie. Niemniej ta wielka fala buntu, która porwała z jednej strony szeregi żołnierzy, z drugiej strony lud Warszawy, ta fala buntu była absolutnie niepowstrzymana. Doszło zatem do niezwykle krwawej bitwy. Krwawej, proszę Państwa, gdyż ona się toczyła na ulicach miasta. Tutaj warto przypomnieć, że ówczesna Warszawa była oczywiście, jak się domyślamy, miastem zupełnie innym niż dzisiejsza, chociaż pewne podobieństwa oczywiście pozostają. Pewne trakty, myślę tutaj zarówno z jednej strony o Starym Mieście. Jak wiemy, przed Starym Miastem jest Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta i z Zamkiem Królewskim. Tak również było wtedy. Tutaj mniej więcej ta taka topografia się zgadza. Potem jest bardzo długi, podstawowy, najważniejszy szlak, właściwie najważniejsza ulica Warszawy zarówno ówczesnej, XVIII-wiecznej, jak i, właściwie śmiem twierdzić, Warszawy dzisiejszej, czyli krakowskie przedmieście. Proszę Państwa, jak się kończyło krakowskie przedmieście, to był jeszcze Nowy Świat. Tak właściwie na dobrą sprawę Warszawa zaczynała się kończyć, bo za Nowym Światem to był jeszcze Plac Trzech Krzyży. To są wszystko nazwy historyczne. Te ulice tak samo nazywały się wtedy. Podobnie jak Aleje Jerozolimskie, które, jak wiemy, na wschodzie kończyły się na Wiśle, ale na zachodzie kończyły się tak zwanymi rogatkami jerozolimskimi. To była taka jakby zachodnia brama ówczesnej Warszawy i gdzieś tam dalej za tymi rogatkami, tam już stacjonowały oddziały pruskie, które się nie angażowały w ten konflikt. Prusacy udawali jakby, że ich to nie dotyczy, przynajmniej na tym etapie. Natomiast gdybyśmy się udali jeszcze bardziej na południe, No to proszę Państwa, z placu Trzech Krzyży dotrzemy na plac na Rozdrożu, a potem do zamku Ujazdowskiego. No i ten zamek Ujazdowski jest tutaj bardzo ważny. Jedna z siedzib królewskich, która w owym czasie była zamieniona na koszary. Tam stacjonowały oddziały wojskowe zwane Działyńczykami, tak? Od nazwiska swojego dowódcy generała Działyńskiego. I ci Działyńczycy wcześnie rano, w ten czwartek, wyruszyli w stronę Zamku Królewskiego, czyli no, mieli taki prosty, jak strzelił, trakt na północ. Tu sprawy nie są do końca jasne. Chyba trzeba przyjąć taką wykładnię, że oficerowie spiskowi, którzy jakby tym wszystkim gdzieś tam po cichu kierowali, przyjęli taki podstęp, no trochę takie alibi, że oni oto idą na Zamek Królewski, żeby bronić króla. Bo istnieje zagrożenie rozruchów i oni będą bronić króla. Tam rzeczywiście od strony zamku były jakieś wezwania, żeby oddziały przybyły. Naprzeciwko tym oddziałom stanęła część oczywiście wojsk rosyjskich pod wodzą generała Miłaszewicza i pułkownika Gagarina, księcia, dodajmy, Gagarina. Prawdę powiedziawszy, to oni wszyscy nie bardzo wiedzieli właściwie, jak się mają zachować. Tutaj nie było jasnych decyzji, a trzeba tym bardzo, ale to bardzo mocno obciążyć ambasadora Igelstrema, który był nie tylko no jakby takim namiestnikiem politycznym, ale również wojskowym. I to on powinien decydować o ruchach wojsk, o ewentualnych akcjach. Tymczasem to był człowiek pyszny, próżny, strasznie pewny siebie, nikogo nie słuchający. Siłą rzeczy podjął bardzo wiele złych decyzji. Prawda jest taka, że wielki sukces insurekcji warszawskiej polegał również na tym, że nasza strona bardzo umiejętnie wykorzystała te błędy strony rosyjskiej. Znaczy, ja myślę, że przy tym ogromnym wzmożeniu, przy tym ogromnym psychicznym napięciu, przy tej niezwykle palącej potrzebie, no powiedzmy wprost, zemsty i odwetu, to tak czy inaczej lud Warszawy by zwyciężył, ale być może byłyby znacznie większe straty w ludziach, znacznie większe jakby koszty. Potoczyło się tak, jak się potoczyło. Jesteśmy, proszę Państwa, na tym skrzyżowaniu, które do dzisiaj jest tym samym skrzyżowaniem, czyli kończy się Nowy Świat, zaczyna się Krakowskie Przedmieście, to jest skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską. Tylko że ówczesna Warszawa to wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiejsza. Warszawa niby budowana prawie od zera, bo przecież kiedy została stolicą, była małym miastem, stała się równocześnie właściwie od pierwszych lat no, siedzibą czołowych dygnitarzy państwa, największych magnatów, którzy koniecznie chcieli oczywiście mieć swoje siedziby w stolicy, tam gdzie jest król, tam gdzie się odbywają sejmy. W związku z tym cały ten na przykład trakt, o którym mówimy, był zabudowany wspaniałymi pałacami. To nie były takie ciągi kamienic, no jak w dużych miastach, jak w Wiedniu, jak w Berlinie. To był raczej ciąg kolejnych no takich posesji, na których stały pałace. To też bardzo komplikuje całą sprawę, to niezwykle komplikowało rozwój Warszawy, gdyż w ten sposób powstawały tak zwane jurydyki. Jurydyki to były takie fragmenty miasta, które były wyłączone spod prawa miejskiego, dlatego że właścicielem takiej jurydyki był no, jakiś wielki pan, wielki magnat, który tam stawiał sobie pałac, ale tam również budował jakieś budynki gospodarcze i tylko on nad tym panował. Dlaczego to ma znaczenie? No ma to takie znaczenie, że ta jakby topografia, czy nazwijmy to geografia centrum Warszawy była niezwykle skomplikowana. Pałace, jakieś kuźnie, jakieś warsztaty przemysłowe, tu jakieś, proszę Państwa, no powiedzmy od razu urządzenia sanitarne, z tym było fatalnie. Ówczesna Warszawa nie była skanalizowana, więc za fasadami tych wspaniałych pałaców i kamienic no były często po prostu doły kloaczne. Fetor, brud, no zwłaszcza w okresach, kiedy na przykład padały deszcze. To nie było czyste miasto, to nie było higieniczne miasto. No i to było bardzo jakby trudne do obrony miasta, o czym bardzo szybko przekonali się rosyjscy żołnierze. No i proszę Państwa, czyli mamy teraz te dwa potężne oddziały, które stoją naprzeciwko siebie na tym skrzyżowaniu dzisiejszym Świętokrzyska, Krakowskie Przedmieście. Posłuchajmy, jak sytuację opisuje bardzo wybitny historyk tych wydarzeń, czyli Wacław Tokarz. O godzinie 10 wreszcie działyńczycy otwarli pierwszy ogień kartaczowy z trzech działek na nieprzyjaciela. Pierwsze ich strzały położyły 13 Rosjan. Odpowiedziały od razu polówki rosyjskie z bardzo ciężkim dla nich skutkiem, gdyż stali jeszcze w kolumnie marszowej na środku ulicy. Niespodziewany strzał kartaczami w tak małym przestworze uczynił niejaki w plutonach nieporządek. Doszło po prostu do zamieszania, a nawet chwilowej rozsypki i paniki. Próbowali ratować położenie porucznik Lipnicki i chorąże Antoni Urbanowski, rzucając się jednym cugiem na działa rosyjskie. Musieli jednak cofnąć się ze stratami. Padł również wtedy ciężko ranny kapitan Erazm Mycielski, próbując poderwać ludzi do ataku. Stopniowo dopiero oficerom udało się przywrócić porządek w pułku i uszykować go w sposób odpowiadający warunkom walki. Część pułku z jednym działkiem cofnęła się na róg ulicy Świętokrzyskiej i spoza załomów domów otwarła ogień na Rosjan. Druga, również z jednym działem, które braworowo obsługiwali dobosi, chłopcy 14-letni, zajęła pod sztab z kapitanem Jakubem Zabilskim i porucznikiem Ignacym Witkowskim podobne stanowisko na placu Sułkowskim. Pułk zniknął dzięki temu ze środka ulicy, przestał być celem dla ognia Rosja. Porucznik Lipnicki i chorąży Urbanowski, wybiwszy bramę do klasztoru dominikanów, obsadzili jego okna, wysłali ludzi na wieżę kościoła, nakazując im strzelać przede wszystkim do artylerzystów nieprzyjacielskich. Podobnież porucznik Sypniewski zdołał ze swoimi strzelcami przedostać się do Pałacu Branickich i otworzyć ogień z jego bramy, a następnie i okien. Kapitan Popow opowiada, że działyńczycy dużą część swych ludzi rzucili do domów, używając do tego drabin, których dostarczyła im ludność bardzo szybko. Tu chciałbym się zatrzymać i trochę to skomentować, bo przede wszystkim zauważmy ten udział ludności, tak? Ludność dostarczyła drabiny bardzo szybko, ale przede wszystkim ludność doskonale wiedziała, gdzie są przejścia, gdzie są wejścia, gdzie są bramy, na jaką wieżę należy się udać. No i tutaj nasza strona, polska strona, wykorzystała tę niesamowitą przewagę, którą w walkach miejskich mają, że tak powiem, miejscowi, tak? Czyli oni byli w stanie obsadzić te różne punkty górujące nad tymi kolejnymi ulicami, właśnie jakieś wieże, okna w klasztorach. Tam umieszczono strzelców wyborowych. No, mówiąc wprost, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, że to byli snajperzy, tak? Którzy czynili ogromne szkody w szeregach Rosjan. Ogromne po prostu. Ich sława potem niezwykle urosła, a zwano ich, proszę Państwa, kurpikami. Kurpikami, czyli kurpiami. Ich sława była tak wielka, proszę Państwa, że nawet Maria Konopnicka poświęciła im wiersz, o którego może teraz jako przerywnika posłuchajmy. Z dawna Polska już słynie kurpikami dzielnymi, co to jeszcze Szwedowi wziąć nie dali swej ziemi. Siedzą kurpie nad Narwią, siedzą z dziada pradziada. O tych wojnach, o Szwedach ojciec synom powiada. Opowiada, jak dzielnie biły wroga tam chwaty, jak po bitwie ukryli w gęstej puszczy Harmaty. Idzie prusak i pyta, gdzie to macie te działa? A kurpiki mu na to, woda je nam zabrała. Wieją orły, pogonie, idą polscy żołnierze, lecą kurpie, są działa, niech ojczyzna je bierze. Może nie ma kto strzelać, to będziemy i sami, toć się nasze pradziady tęgo biły z Szwedami. Chce Kościuszko im płacić, a kurpiki nie trzeba, a toć darmo ojczyźnie każe służyć Bóg z nieba. No więc jak widzimy, że sława kurpików była ogromna. Tu, w czym rzecz? No rzecz w tym, że oni byli mieszkańcami puszczy, utrzymywali się z polowań i znakomicie strzelali. To byli świetni strzelcy. Oczywiście karabiny były takie, jakie były, daleko im od dzisiejszej doskonałości. Niemniej tacy wprawni strzelcy, poumieszczani w odpowiednich punktach, tak jak mówiliśmy, na wieżach, w jakichś załomach muru, w miejscach nieoczekiwanych, potrafili bardzo skutecznie razić nieprzyjaciela. No i krótko mówiąc, wszystkie te oddziały Miłaszewskiego poniosły po prostu ogromne straty i zaczynają się wycofywać. Posłuchajmy Tokarza. Położenie Miłaszewicza stawało się coraz cięższem. Straty jego dochodziły już do 200 zabitych i rannych. Najdotkliwiej ucierpiała obsługa działu. Na przykład przy dwóch działach polowych ostrzeliwujących Nowy Świat poległo 26 ludzi, a wśród nich dowódca Junkier Parfentiew. Raniono 12, wybito wszystkie konie. Także w końcu działami dowodził kapral, któremu pozostało zaledwie 5 zdrowych kanonierów i furlejtów. Z dział strzelano poprzednio tak gęsto, że na przykład jedna z polówek oddała 28 strzałów, z czego 16 kartaczowych, a 12 kulami. Na skutek tego wyczerpano amunicję i w końcu do dwóch polówek posiadano zarówno 4 naboje. Proszę Państwa, Miłaszewicz zaczyna się wycofywać. Stopniowo na północ, w stronę, no, gdzieś tam Zamku Królewskiego czy Pałacu Saskiego, traci kontakt ze sztabem, z Ziegelsztremem, zostaje otoczony. Jest to sytuacja rzeczywiście bardzo, bardzo dramatyczna. Wszystko to, proszę Państwa, było możliwe. Ten stały postęp polskiej armii, to spychanie oddziałów rosyjskich coraz bardziej na północ, a de facto zamykanie w takich kotłach. To samo działo się w innych dzielnicach Warszawy. To przecież ja tu opisuję te walki, które były takie największe, najbardziej może spektakularne, ale równocześnie czy to rozproszone oddziały wojskowe, czy przede wszystkim, i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, lud Warszawy zaatakował w wielu miejscach. I mam tutaj przed sobą taki fragment pamiętnika tak naprawdę naszego dobrego znajomego Jędrzeja Kitowicza, ale skomentowany przez Jarosława Marka Rymkiewicza, no, który mówi o wydarzeniach rzeczywiście dość dramatycznych. Generał Byszewski, adiutant króla Stanisława Augusta, który próbuje z jednej strony jakoś obserwować wydarzenia, z drugiej strony razem z tak zwanym młodym Eaglestremem, to był synowiec tego ambasadora starego. Oni się próbowali jakoś wydostać z zamku, przedostać być może do dowództwa rosyjskiego. Posłuchajmy. Gdyby Szewski z twarzą zalaną krwią lub wypłazowany uciekał do zamku, pospólstwo zajęło się młodym Eaglestremem. Żadna z relacji nie podaje bliższych szczegółów śmierci synowca i ulubieńca ostatniego wielkorządcy pierwszej Rzeczypospolitej. Czegoś więcej dowiadujemy się tylko od księdza Kitowicza, który poświęcił tej sprawie jedno zdanie. Nie dosyć, że został zabity, ale też od rozjuszonego pospólstwa na drobne sztuczki rozszarpany. Kitowicz twierdził też, że w scenie darcia na strzępy przeglądał się z zamkowego ogna Stanisław August, ten obłudnik, miał przy tym strachem przejęty krzyczeć: trzymam z narodem, bijcie, zabijajcie naszych tyranów. A potem w wielkim strachu oraz obłąkaniu biegał po korytarzach i schodach, wciąż krzycząc: bijcie, zabijajcie. Zmyślenie, ale świetne, godne wielkiego pisarza, jakim był Kitowicz. A co się działo dalej? Jak niezwykle dramatyczne były losy wielu uczestników tych zmagań, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i polskiej. Jakie były kolejne dni zbuntowanej, ale już wyzwolonej stolicy Polski, Warszawy? O tym opowiemy Państwu w kolejnych naszych spotkaniach. Równocześnie zapraszam serdecznie na stronę internetową Radia Gdańsk, gdzie w zakładce audycje pod hasłem Silvarerum znajdziecie Państwo zapisy wszystkich naszych kolejnych spotkań. Dziękuję, do usłyszenia.